Wracamy, proszę Państwa, do naszej rozmowy. Dziś w studiu Radia Doksa Beata Maliszkiewicz, Katarzyna Miążek, psycholog Zofia Proczka-Śnieżek i Marcin Polus. I w tym gronie rozmawiamy o tym, w jaki sposób pomóc dziecku wybrać zawód, podjąć decyzję, kim chce być, na ile rodzice kształtują swoje dzieci na swój wzór i podobieństwo, na ile tworzą warunki do tego, by rozwijały się swobodnie. Przed chwilą to pytanie tutaj pani Beata odpowiedziała. Kasiu, jeszcze do ciebie. Czy ty jako mama, czy złapałaś się na takim myśleniu, że musiałaś się na chwilę zatrzymać, żeby sobie tak sama w głowie poukładać, czy to, co, w czym widzę moje dzieci, to są moje projekcje, moje jakieś marzenia, czy rzeczywiście ich?
Często o tym myślę i kiedy z nimi rozmawiam o takich rzeczach właśnie jak wybór kierunku szkoły, czy jakieś zainteresowania, czy wolontariaty, takie rzeczy, w które się dziewczyny mocno angażują i poświęcają temu wiele czasu, to staram się w większości przypadków słuchać, bo wydaje mi się, że to jest właściwie to, czego one najbardziej potrzebują. Jeżeli mam coś do powiedzenia, to naprawdę bardzo się pilnuję, żeby nie oceniać ich wyborów i tego, na co poświęcają tak dużo czasu. Wydaje mi się, że moja taka kariera zawodowa też polegała na wykonywaniu różnych zawodów i rzeczywiście każdy z nich, naprawdę, czy szłam tam z radością, czy z musem, bardzo wiele mi dał, chociażby na takiej zasadzie kontrastu, że jeżeli mi się gdzieś nie podobało, to już wiedziałam, że drugi raz do takiego miejsca nie pójdę. I to też jest jakaś nauka na dalsze życie.
Może nie wiedziałaś, czego chcesz, ale na pewno
wiedziałam,
czego
że na
nie
pewno
chcesz.
Już nie tego, prawda? I to też jest jakaś taka rzecz, która nam pomaga później w różnych sytuacjach życiowych. Poza tym znajduję się w różnych sytuacjach pod presją czasu, zarówno w domu, jak i w pracy i naprawdę nie ma takich sytuacji, o których bym pomyślała, że są nierozwiązywalne, bo byłam już w różnych moich pracach, w takich różnych sytuacjach, że w tej chwili naprawdę rzadko kiedy zdarza mi się myśleć, albo może nawet nigdy, że to się nie da. Bo wiem, że po prostu bardzo wiele rzeczy można w niekonwencjonalny sposób załatwić, pojechać, pomyśleć trochę od drugiej strony i naprawdę wydaje mi się, że większość rzeczy możemy zrobić, jeśli tylko dobrze o tym pomyślimy. I z pokorą myślę sobie o tym, że jeżeli tylko mi się uda, to będę się starała za wiele moim dzieciom nie mieszać w głowach, ani ich nie prostować, bo czy będą to dobre, czy złe wybory, to będą to ich wybory. I one mają do tego prawo i mają prawo się mylić. Pewnie, że przyjdzie taki czas, kiedy to będzie bardziej bolesne, bo będą musiały na siebie zarobić i to też jest ważny moment taki, kiedy to nie są tylko ich wybory, ale też ich decyzje dotyczące tego, czy się utrzymają, jak ich życie będzie wyglądało, czy pojadą tam na wakacje, czy gdzieś indziej. Ja wśród ich rówieśników już w wieku 17-18 lat słyszę też takie dziewczyny, które mówią, o, chciałabym być tak jak ona, ma pełno pieniędzy, podróżuje, dobrze zarabia, ale na przykład ja, patrząc na te kobiety, widzę, że z życia prywatnego ona ma niewiele, że każdy wieczór spędza pijąc alkohol, co też świadczy o jakiejś frustracji. Kiedy z nią rozmawiam, to mówi, że chodzi tam tylko dla pieniędzy. Także myślę, że przyjdzie taki moment, że one też poza tą fascynacją, taką tym etapem, że ma się na to pieniądze, można tak wyglądać, można prowadzić taki tryb życia, który wzbudza zazdrość, jest jeszcze coś głębiej, coś ważniejszego i myślę, że im bardziej będziemy się skupiać na tym, żeby ich słuchać i pozwalać tym dzieciom wybierać, tym bardziej one będą miały taką siłę później, żeby rozeznać to, co jest im po prostu potrzebne. Także po prostu staram się słuchać i raczej nie ingerować w to, co one mówią.
Ale skoro już o pieniądzach mowa, to przygotowałam też takie pytanie, jak według jakich kryteriów gdzieś myślimy o wyborze zawodu, prawda? I pasja, super, realizacja siebie, no jeszcze piękniej, ludzie, z którymi się pracuje, to już w ogóle jest naprawdę dar. Natomiast no ta kwestia pieniędzy, kwestia finansowa, to o czym pani już tutaj mówiły, prawda? Że potem te dzieci muszą się gdzieś utrzymać, same na siebie zarabiać. Ona też chyba jest ważnym czynnikiem. Pytanie tylko właśnie, na którym miejscu jest gdzieś uwarunkowana. Myślicie o tym? Też myślicie o pieniądzach? Tym się kierujecie?
Na pewno, oczywiście, no, bo generalnie taki jest przede wszystkim sens pracy, prawda? Taki jest sens chodzenia do pracy, żeby zarobić. No i nie ma tutaj co ukrywać, ale ja krótko żyję na tym świecie, stosunkowo krótko, ale przez kilka zawodów się
przedmiałem. Dobrze, że nie dodałeś stosunku do nas.
Nawet nie pomyślałem tymi kryteriami. Do czego ja zmierzałem? Że krótko żyję na tym świecie, ale przewinąłem się przez kilka zawodów, przez kilka firm i myślę, że to już jest u mnie ten etap, kiedy wiem i mam tą świadomość, że jednak wolę zarabiać mniej, ale robić, tak kolokwialnie mówiąc, fajne rzeczy z fajnymi ludźmi i być zadowolonym z tego życia. niż męczyć się w pracy, bo przypuszczam, że mógłbym sobie znaleźć pracę, gdzie będę miał normowane godziny pracy, prawda? Od 8 do 16 za biurkiem, przychodzę do domu, nic mnie nie obchodzi i mam porządne pieniądze, super fajnie. A mi się akurat podoba moja praca. Ja tutaj siedzę od godziny 11, mniej więcej, z krótką przerwą na
jeszcze
obiad.
Jeszcze nie masz dość.
Jeszcze nie mam dość. Jeszcze posiedzę do 22.
A jakie są twoje doświadczenia gdzieś, kiedy rozmawiasz z innymi młodymi ludźmi, z twoimi rówieśnikami, albo z młodszymi trochę? Jakie w tym waszym pokoleniu jednak kryteria przeważają?
Jeżeli dalej mówimy o pieniądzach, no to jednak... Ja dosyć szybko, mimo wszystko, wszedłem na rynek pracy. Moi znajomi w większości przypadków nie mają jeszcze aż tak dużego doświadczenia, bo to jest ten etap, kiedy właśnie gdzieś tam po studiach łapią pierwszą pracę, zmieniają pierwszą pracę na drugą pracę i dopiero gdzieś tam rozeznają warunki finansowe, dopiero rozeznają ten rynek, jak to wygląda.
Ale jakie jest w ogóle myślenie o pracy, o jakimś swoim zawodzie?
Myślenie o pracy jest przede wszystkim takie, że jednak moi znajomi szukają pracy w tym kierunku, do którego się kształcili. Jednak. Tutaj zauważam to też, o czym było mówione, prawda, że nie ma jednak jeszcze wykształconej takiej elastyczności, powiedzmy, myślenia, że skończyłem jeden kierunek studiów, czy nawet nie skończyłem studiów, tylko skończyłem zawodówkę, bo nie ma w tym przecież nic złego. Dlaczego nie mogę wykonywać innego zawodu niż to, do czego się kształciłem? Prawda? No, ja akurat skończyłem socjologię i to są takie studia...
Możesz wykonywać wszystkie zawody.
Mogę wykonywać, na pewno nie wszystkie, ale zdecydowaną większość zawodów tak zwanych humanistycznych. No, chociaż wiemy, że świat nie dzieli się na ścisłowców i humanistów. Ale tak, no socjologia daje akurat jakiś tam ogólny pogląd, tak, który przygotowuje do pewnych rzeczy.
Ten aspekt finansowy, to pani już, pani Beata też o tym mówiła, on gdzieś jest u rodziców w głowie, prawda? I nie ma chyba w tym nic złego, też żebyśmy nie poszli w taką stronę, że w ogóle to nie jest istotne, bo myślę sobie, że to też nie jest prawdą przy takich wyborach. Natomiast jak gdzieś zachować ten złoty środek i tak wyważyć po prostu, żeby nie stał się on czynnikiem takim decydującym i takim ukierunkowującym?
Czy ja myślę, że to jest kwestia w ogóle, tak jak pani tutaj się odniosła właściwie do tego najwcześniejszego okresu, to jest kwestia w ogóle kształtowania pewnego stosunku do świata, siebie w tym świecie, po co jestem w ogóle, jaki jest mój cel życiowy. No i w tym momencie podejmowanie decyzji, które właściwie głównym motywem ich są pieniądze, ono prawdopodobnie musi się pokrywać też z pewnym stosunkiem do różnych innych spraw. No tak sobie ustawiam hierarchię w życiu, prawda, że to jest dla mnie najważniejsze. No ja głęboko w to wierzę, że tak nie jest, chociaż nie wątpię, no też stoję na ziemi i wiem, że sama nigdy dużo nie zarabiałam, że miałam to szczęście, że mój mąż po prostu zapewniał nam byt. Bo ja i zawsze mi mówił, ty jesteś szczęśliwa, bo ty realizujesz po prostu to, co kochasz i lubisz. Więc nie są to rzeczy proste i też mu za to, bo zawsze myślę o tym z wdzięcznością, bo już z jego pracą bywało różnie i z tym szczęściem w pracy. Natomiast jednak myślę, że nie, no, po prostu to kryterium może uszczęśliwić człowieka tylko w sytuacji, kiedy to jest dla niego najważniejsze. I mam też takie doświadczenie, ponieważ moje dorosłe córki mają oczywiście dorosłych też przyjaciół. I takie doświadczenie osób, które ze studiów, ich przyjaciół, osób, które się decydowały na przykład w Warszawie na pracę w korporacjach dużych. I naprawdę to się czasami kończy bardzo źle. Może ktoś się w tym świetnie czuć, ale ja akurat wiem o osobach, które są po prostu wyplute przez tę pracę, które nie pozostaje im nic już własnego. Dla młodych osób to czasami jest straszne doświadczenie, kiedy praktycznie ta praca staje się właściwie, bez względu na to, czy ona jest przyjemna, ciekawa i miła, ale jakby pochłania i zabiera wszystko. I kiedy właściwie oczekuje się od człowieka, że będzie żył tylko pracą, są naprawdę sytuacje nawet do jakichś tam prób samobójczych czy depresji głębokich, gdzie trzeba się potem z tego długo wydobywać. Także co z tego, że potem przychodzi weekend i można pojechać nie wiadomo gdzie, kiedy nie ma już w tym nawet jakiejś radości.
Wracając jeszcze do tego etapu wyboru, to o czym dzisiaj rozmawiamy, jest też takim ważnym momentem, ponieważ dzisiaj bardzo mocno się przesunęła też ta granica wieku, kiedy dzieci muszą decydować, w jaki sposób są przez system szkolny też zmuszone do tego, żeby podejmować decyzje w wieku 15, 16, 17 lat, tak? No umówmy się, po tym, o czym tutaj dzisiaj mówicie, to ten proces dojrzewania, dochodzenia do tego, w czym jestem dobry, co lubię, gdzie się widzę, co bym pasował, to jest przynajmniej kolejne 10 lat, nie? Natomiast tutaj te dzieciaki są postawione w takiej sytuacji, że już muszą. Stają w jakiejś frustracji, prawda? Że teoretycznie powinno już wiedzieć, a jak się tak w głąb siebie wejrzą, to po prostu nie wiedzą. No i myślę sobie, że tutaj jest chyba ta rola rodziców, żeby to urealnić, prawda? Pokazać tym dzieciom, że no może jest taki system, może są takie jakby już też oczekiwania, ale zupełnie normalne jest to, że jeszcze nie wiesz w takim wieku nastoletnim, kim być i co robić. Nie wiem, czy to jest takie doświadczenie, czy gdzieś się spotykacie z takimi sytuacjami, że trzeba jednak interweniować i tak trzymać się ziemi.
To było trudne doświadczenie w moim domu, bo dwie moje starsze córki, no najstarsza przede wszystkim przeszła przez to z dużą taką boleścią i z takim trudem swoim się mozoliła, a ta druga w kolejności stoi teraz przed takim wyborem rzeczywiście, że będzie musiała wybrać ten kierunek w liceum, a jest też wszechstronna i rzeczywiście jest jej trudno znaleźć coś takiego, w czym by się odnalazła. Najchętniej to by chodziło naraz do dwóch klas. Ale jeżeli chodzi o Julię, to myślę, że tutaj nie zdradzę jakiejś wielkiej tajemnicy, nie będzie miała za złe, jak o tym powiem. Rzeczywiście skończyło się na łzach i na dużej frustracji, dlatego, że w którymś momencie ona musiała zadecydować, jaki kierunek ma wybrać i zupełnie nie wiedziała, więc po prostu była u doradcy zawodowego w szkole, który jej radził, żeby najlepiej została w swojej szkole, bo to jest najlepsza szkoła. I za wiele też te wszystkie testy i takie rozmowy nie pomogły. I rzeczywiście ona zupełnie nie wiedziała, jak sobie z tym poradzić, więc ja po prostu przeszłam do takiego, do takiej rady, powiedziałam jej: słuchaj, przejrzyj sobie po prostu ofertę wyższych uczelni, o których mogłabyś myśleć za te 3 czy 4 lata, no bo to już też ten czas taki był w takiej perspektywie. Zobacz sobie, co z tych kierunków, o czym w ogóle mogłabyś myśleć. Ja mówię, to nawet może być 16 kierunków, ale przejrzyj sobie po prostu to, w czym byś się widziała, w czym byś się nie widziała. Zanotuj sobie te kierunki, które mogłabyś brać pod uwagę, jako coś, co ci się podoba na przyszłość i zobacz po prostu, co na tych kierunkach trzeba zdawać. Bo mówię, no trzeba to jakoś, trzeba to jakoś ogarnąć, no nie ma innego wyjścia, po prostu coś z tym trzeba zrobić. No nie można powiedzieć, że nic z tym nie zrobię, bo jakiś kierunek jednak trzeba wybrać w tym liceum. I rzeczywiście po krótkim czasie ona się uspokoiła, przejrzała sobie w Krakowie, w Poznaniu, w Gdańsku, we Wrocławiu różne uczelnie i powiedziała: rzeczywiście, mamo, no są takie rzeczy, które mogłabym brać pod uwagę i tam trzeba to i to, a tego na pewno nie będę brała pod uwagę. Przed niektórymi z tych wyborów mój mąż nie mógł przeboleć, że to akurat w tę stronę to idzie, ale ja mówię, no
nie
trudno.
Politechnika.
Tak, to nie politechnika, nie tak miało być, ale generalnie mnie się podobało to, że na to sobie to jakoś uporządkowała, zracjonalizowała
się na swój
i wiedziała
temat,
że generalnie to rzeczywiście nie jest nic takiego złego, bo od tej pory, tak jej też to wytłumaczyłam, nie będzie musiała się zajmować tymi wszystkimi rzeczami, które ją do tej pory męczyły w szkole, a będzie mogła się skupić na tym, co kocha. I dodatkowo może sobie jeszcze pójść do takiej szkoły, w której będzie mogła sobie dobrać na przykład 3 dodatkowe fakultety, które ją bardzo interesują. I właściwie z czegoś, co było tragedią, wyszła wartość dodana i do dziś w liceum jest bardzo zadowolona z tego, jak to wszystko wygląda. Także czasami trzeba to po prostu jakoś zracjonalizować, pomóc im uporządkować w tym czasie, bo naprawdę na tym etapie, gdyby nam nie przyszedł ten pomysł do głowy, żeby poszukać tych kierunków studiów, ona mogłaby się też jakoś rozsypać i zupełnie nie wiedzieć, co z tym zrobić, bo na przykład spotkała taką osobę w szkole, doradcę zawodowego czy psychologa, który zupełnie nie mógł jej pomóc. Jedyną radą tej pani była taka, że masz zostać w tej szkole, bo to jest najlepsza szkoła po prostu. Nie było nawet mowy o tym, żeby zmienić szkołę, także to...
Przecież takim pierwszym zawężeniem może być właśnie ten podział na ścisłe lub humanistyczne, bo jakby to jest szerokie kryterium, ale które przygotuje do matury właśnie pod tym kierunkiem, że no ja na fizykę na przykład nigdy bym nie poszła, nigdy jej nie rozumiałam.
Ale są też, przepraszam, dzieci, które długo nie potrafią wyklarować, są dobre jakby i w jedną, i w drugim kierunku je ciągnie, prawda? W którymś momencie muszą coś wybrać, aż czegoś zrezygnować, to też jest jakiś ból.
Ja myślę, że tak, trochę było tak w moim przypadku, bo ja byłam dobra z matmy i z polskiego. Więc jakby no trochę takie kierunki, które trudno godzić, ale poszłam na kierunek humanistyczny do liceum i no gdzie matematyka siłą rzeczy już była słabsza. Chociaż bardzo jestem dumna z mojego kolegi, który w tej klasie, która no, naprawdę źle jej szła matematyka, został matematykiem. Więc też się wszystko da, nawet w humanistycznej klasie matematyki się nauczyć. I ja też poszłam do doradcy zawodowego i tam mi wyszły, do tej pory pamiętam, wyszły mi psycholog, pedagog, wyszły mi księgowa i jakaś praca w administracji, wyszedł mi ksiądz. Więc jakby no, różne rzeczy mi wyszły, ale się godziłam, że to są te zawody, których faktycznie bym się dobrze czuła, no, oprócz księdza, bo nie ma takiej możliwości.
To taka ciekawostka, bo mi też w każdym takim teście zawsze wychodzi duchowny.
Aha, no mi
może one są po prostu ustawione.
Stąd to spotkanie w Radiu Doksa.
Znaczy myślę sobie, że
jest jakiś mianownik.
Było jakby praca z ludźmi też, więc to może pod tą dziurę bym wrzuciła. Ale że to jakby było dla mnie pomocne w takim trochę rozeznawaniu, tak? Czyli, że te kierunki humanistyczne jakby bardziej czuję i że to jest ta moja droga. Ale myślę, że pani powiedziała czymś bardzo ważnym, czyli o takim właśnie towarzyszeniu, kiedy potrzeba, tak? W takim sensie, że córka potrzebowała, przyszła po informację, dostała fajną informację, przejrzyj, zobacz, bo to jest właśnie to zadawanie sobie pytań, czy mi będzie dobrze na filologii, czy na politechnice, czy na artystycznych. I przeglądanie tego daje dużo, bo to właśnie może
rzucić
też może się zawód, który faktycznie nie przyszedł nam nigdy do głowy, a tutaj okazuje się, że na tym kierunku takie fajne rzeczy się robi. I to jest jakby takie ważne.
A ty sobie koniecznie możesz, Kasia, dopisać jeszcze jakby do swojego CV doradca zawodowy, samozwańczy doradca zawodowy, no bo tutaj jakby wychodzi też to, nie umniejszając oczywiście doradcą zawodowym, że takim chyba najlepszym doradcą zawodowym może być wnikliwy i uważny rodzic, który zna swoje dziecko i który jest taki gotowy do pomocy, tak? Nie wiem, na ile to doradztwo zawodowe w szkołach rzeczywiście się sprawdza. Nie wiem, jakie są wasze doświadczenia?
No ja akurat wyszedłem z liceum, gdzie mieliśmy zatrudnionego na etacie doradcę zawodowego.
Ale rozmawiałeś kiedyś z doradcą?
Tak, oczywiście. Mieliśmy...
Oprócz księdza czy duchownego, to co ci tam wyszło?
Mieliśmy z obowiązku rozmowy z doradcą zawodowym właśnie w liceum i to na każdym etapie edukacji. Pierwsza, druga, trzecia klasa. Faktycznie rozwiązywaliśmy testy, chociaż z tymi testami to też różnie bywa.
Z przymrużeniem oka, ale coś tam podpowiadają.
Bardzo z przymrużeniem oka trzeba je traktować niestety. Przede wszystkim dlatego, że są mocno nieprecyzyjne. Raz, że nie trzeba być wielkim geniuszem, żeby oszukać taki test, chociaż pytanie po co? Chociaż zdarzają się takie sytuacje. A dwa, że po prostu pytania są sformułowane w taki sposób, że przeciętny śmiertelnik nie jest w stanie zrozumieć, o co tam naprawdę chodzi. I te wyniki są często bardzo mocno zafałszowane. Ale instytucja doradcy zawodowego w ogóle jako taka no nie jest niczym złym. Na pewno, jeżeli doradca zawodowy wie, co robi i zna się na swoim zawodzie, na pewno może nie tyle doradzi, tak? Bo nigdy nie jest tak, że idziemy do doradcy, czy zawodowego, czy personalnego, czy jakiegokolwiek innego doradcy i od razu wychodzimy, wiemy, że będziemy, o, dobra, będę lekarzem. Tylko jakoś nakieruje na właściwą drogę i tak naprawdę tylko o to chodzi, żeby pokazać kierunek, nie wskazywać konkretów.
Mówimy w głównej mierze o tym, jak pomagać. Może teraz na koniec jeszcze o tym, jak nie zaszkodzić. Czy spotykaliście się z takimi sytuacjami, że rodzice rzeczywiście stawiają ultimatum albo ten kierunek, albo radź sobie sam, że mają na tyle mocno sprecyzowane swoje oczekiwania, być może to są jakieś tradycje rodzinne, prawda, lekarskie, prawnicze i tak dalej. Czy takie sytuacje się zdarzają, czy gdzieś spotkaliście się z nimi? No i jakie są konsekwencje?
No, takie sytuacje oczywiście się zdarzają, one są bardzo przykre i mają bardzo różne konsekwencje, bo one po prostu niszczą relacje między rodzicem a dzieckiem, bo to jest przekraczanie granicy tego dziecka i wyboru. Nastolatek jest w takim trudnym okresie rozwoju, że musi wybrać zawód, musi określić swoją tożsamość, czyli odpowiedzieć sobie na pytanie, kim chcę być i kim jestem. No i też separować się od rodziców. I jeśli on dostaje takie pytanie, to znaczy takie ultimatum, to jest bardzo trudne, bo oznacza, że jestem sam. Jeśli się odseparuję, to będę sam nie mogę liczyć na wsparcie, albo muszę zostać jakby pod butem rodzica i tak naprawdę nigdy nie być szczęśliwy. Więc to jest taki dramatyczny wybór, którego nie życzę i zachęcam do niestawiania takiego czegoś, bo to jest po prostu niszczące i osobę, i relacje. No takie to trudne jest wtedy.
Trudne wybór uszanować, a jeśli sytuacja, dzieci wybierają tą drogę, której my byśmy sobie nie życzyli, prawda? To teraz też
wtedy
co dalej,
jest większe ryzyko, że jeśli dziecko albo pójdzie i będzie nieszczęśliwe, albo wybierze w takiej kontrze, tak? Czyli że zrobię tak, żeby cię zabolało najbardziej.
Czyli na złość mamie odmrożę sobie uszy, czy to na tej zasadzie?
Trochę, muszę się jakoś właśnie odseparować i zrobię to w najbardziej spektakularny sposób możliwy. To znaczy, że jeśli w Krakowie jestem fanką Krakowi, to moja córka czy mój syn wybrałby Wisłę, jeśli chciałby mi dopiec. W Warszawie te dwie inne drużyny. Ale jakby to może pójść taką stronę, tak? Czyli, że zrobię zupełnie przeciwnie, ale niestety nadal będzie to nie wolno od rodzica, czyli nie wolny wybór dziecka, tylko w takiej kontrze, czyli jednak bardzo uzależnione od rodzica. Zrobię nie to, co bym chciał, ale to, co ciebie najbardziej.
Mhm. Bo takie mam wrażenie, że później to się zaczyna jakby kolejny stopień wtajemniczenia, czy jakby sztuki rodzicielskiej, że nawet jeśli dzieci dokonają wyborów, które gdzieś nie leżą nam jako rodziców do końca, to potem znowu mamy dwa wyjścia, prawda? Albo zaakceptować i rzeczywiście towarzyszyć tym dzieciom to, co Kasia mówi, nawet jeśli źle wybiorą, to będą ich wybory, czy gdzieś w zanadrzu mieć to swoje, a nie mówiłem, mogło być tak, radziliśmy inaczej.
Mi tak na myśl przychodzi taki film Billy Elliot, nie wiem, czy państwo oglądali, ale to jest taki film, który tam jakby sobie wzięłam jako receptę, jak wspierać dziecko. Bo historia jest jakby o chłopcu, który jest w biednej wiosce brytyjskiej, gdzie jest strajk w kopalni i ojciec strajkuje, a on, ojciec chce, żeby on był bokserem, on chce być baletmistrzem, tancerzem. I ten ojciec w pewnym momencie natrafia na kłamstwo, że pieniądze nie idą na boks, tylko na balet. I ten syn dla niego tańczy i on się tym synem zachwyca, zaciekawia. I jakby rezygnuje ze swoich ideałów, żeby go wesprzeć, żeby zarobić pieniądze, żeby mu jakoś wskazać drogę. Więc to zaciekawienie, akceptacja dziecka, zaufanie, że to jest jego droga i wsparcie, to jest taka recepta, która gdzieś tam mi przyszła. No nie jest prosta i dla rodzica, i dla dziecka, ale jakoś pokazuje... No to jak najlepiej być z tym dzieckiem. Mimo, że ma się inne plany, tak? No między bokserem a tancerzem jest duża różnica.
Jak się okazuje, nie musi być taka wielka. Bardzo dziękuję za tą rozmowę i za te wskazówki. Wracam do tego, że takie po wysłuchaniu was mam wrażenie, że rodzice są najlepszymi, mogą być, jeśli będą chcieli, najlepszymi takimi doradcami zawodowymi i że wystarczy dać dzieciom trochę, nawet nie pobłądzić, tylko po prostu zwyczajnie poszukać. Prawda? Nawet jeśli to jest trudne, bo gdzieś wprowadza to jakieś zamieszanie w życie, niejednokrotnie też finansowe, prawda? Bo zmiana kierunków studiów czy miejsc studiowania to przecież też nie jest obojętne, ale tutaj różne doświadczenia pokazują, że warto popróbować. Dziękuję bardzo. Beata Maliszkiewicz, Katarzyna Miążek, psycholog Zofia Proczka-Śnieżek, terapeuta rodzinny i Marcin Dziękuję. Polus byli dzisiaj naszymi gośćmi. Od jutra, proszę państwa, na naszej stronie doxa.fm będzie możliwość odsłuchania tej audycji i wysłuchania tych wskazówek raz jeszcze. Natomiast za tydzień porozmawiamy sobie o tym, jaki wpływ na życie rodziny ma kultura masowa i wszelkie nośniki informacji, co dają, a co zabierają wręcz nieograniczone możliwości dostępu do wszelkich informacji. O tym porozmawiamy 7 lutego od godziny 20. Zapraszam serdecznie. Dzisiaj wam dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Dziękujemy. Dobranoc.
Dziękuję. Dobranoc.
Każdą środę o godzinie 20 w Radiu Doxa program Z rodziną mi do twarzy. Zaprasza Ewa Szyndler.
Sponsorem audycji jest Lesafr Polska S.A., producent drożdży babuni do słodkich wypieków.